500-lecie wielkiej reformacji okazało się wręcz niepowtarzalną okazją do czegoś w rodzaju ogólnonarodowych rekolekcji reformacyjnych. I dziękuję pastorowi Zarembie za umożliwienie mi włączenie się dzisiaj w tym miejscu, w te rekolekcje. W minionych dniach, tygodniach, a może nawet miesiącach z tej okazji mogliśmy słyszeć, czytać, zobaczyć, dowiedzieć się bardzo wiele o wydarzeniach sprzed 500 lat i następnych. Dowiedzieliśmy się o augustyńskim zakonniku Marcinie Lutrze, który to stał się symbolem, jakby twarzą reformacji. Możemy powiedzieć, że Luter to taki Wałęsa reformacji. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji. Dowiedzieliśmy się o jego sławnych prekursorach. Waldo, Ockman, Wycliffe, Hus, Erasm, Savonarola i inni. O jego sławnych kolegach, reformatorach, Kalwinie, Melanchtonie, Zwinglim. Dowiedzieliśmy się sporo o stanie kościoła zachodniego na przełomie XV-XVI wieku. Mieliśmy okazję do usłyszenia, a też sporo o licznych spadkobiercach Lutra i Kalwina, między innymi o takich ludziach jak bracia Wesleyowie, ojcowie metodyzmu, jak ojcowie baptyzmu, jak ojcowie Kościoła Chrystusowego, Tomasz i Aleksander Campbellowie. Stawianych było wiele pytań związanych z reformacją i z reformatorami. Sukces to czy porażka? Świętować, czy co najwyżej wspominać? Czy reformatorzy byli wiarygodni, czy są godni, czy bez skazy, czy byli nienaganni? Dziękujemy Bogu, że reformacyjne sole trzeźwiące Kościoła w postaci sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, solideo, gloria, że niektórzy z nas prawdopodobnie znamy to już na pamięć. Reformacja była swoistym trzęsieniem ziemi w Europie. Trzęsienie ziemi o niespotykanej dotychczas skali. Jego epicentrum miało miejsce w kościele zachodnim, w centrum XVI-wiecznej Europy, ale swoim zasięgiem stopniowo ogarnęło praktycznie cały świat. A jego skutki do dnia dzisiejszego daje się odczuwać w polityce, w nauce, w gospodarce, w życiu codziennym społeczeństw, no i oczywiście w religii, w teologii, w kościele, a nawet w osobistej pobożności chrześcijan, tych chrześcijan poreformacyjnych, których dzisiaj mówi się, że jest około miliard na planecie Ziemi. I trochę żal, że Sejm Rzeczpospolitej nie zdobył się na ogłoszenie roku 2017 rokiem reformacji, ale jak klasyk powiada, no cóż, taki mamy klimat. Dziś na podsumowanie roku jubileuszowego 500-lecia Wielkiej Reformacji. Po tym wszystkim, co udało nam się usłyszeć, zostało napisane, wyśpiewane, przypomniane, pozostaje jeszcze jedno, a w moim odczuciu najważniejsze pytanie o reformację. Tego pytania sam nie wymyśliłem. Ono jest głęboko ewangeliczne, padło z ust głowy Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żeby do tego pytania dotrzeć, posłużę się metodą storytellingu. A mówiąc jak człowiek normalny, do tego kaznodzieja, opowiem zwyczajnie historię z życia Jezusa Chrystusa. A gdy będę kończył tę ewangeliczną opowieść, jestem przekonany, że pytanie stanie się oczywiste, ale jednocześnie może trochę niepokojące albo drażniące dla niektórych. Niektórym może zakłócić pokój ducha na resztę dnia, a może nawet na dłużej. To pytanie może stać się wstępem do przereformowania osobistego życia, pobożności, a na pewno do innego spojrzenia na Kościół Jezusa Chrystusa. Zegar pędzi, a więc do rzeczy. Była niedziela. Rozpoczął się właśnie okres przygotowań do wielkich żydowskich świąt, prześników i Paschy. Jezus w otoczeniu swoich uczniów oraz rzeszy fanów wjechał do Jerozolimy. wszedł do świątyni i swoim zachowaniem zszokował wszystkich. Jak zanotował ewangelista Jan w swojej Ewangelii w 11 rozdziale, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali, kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedających gołębie. Nie dopuszczał też, aby ktoś przeniósł przez świątynię jakikolwiek sprzęt, a w swoim nauczaniu zwracał im uwagę. Czy nie zostało napisane: dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię łupieżców? Usłyszeli to również arcykapłani oraz znawcy prawa. Ci chcieli go zgładzić. Zastanawiali się jednak, jak to zrobić, gdyż bali się go, dlatego że tłumy ludzi pozostawały pod wrażeniem jego nauki. Tą sytuacją najbardziej obruszali się hierarchowie i znawcy prawa. Jezus natomiast, jakby nigdy nic, jak czytamy u Łukasza, uzdrawiał chorych i nauczał. A na koniec dnia udał się na nocleg do przyjaciół w pobliskiej Betanii, by następnego poranku znowu wrócić do świątyni. Tym razem jednak już nie po to, żeby w niej posprzątać. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale od 23 wiersza, gdy przyszedł do świątyni i zaczął nauczać, podeszli do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kto ci dał tę władzę? A Jezus im odpowiedział: ja również zadam wam pytanie. Jeśli mi nie odpowiecie, to i ja wam nie odpowiem. Jakim prawem to czynię? Chrzest Jana. Kto za nim stał? Niebo czy ludzie? Zaczęli się nad tym zastanawiać. Jeśli powiemy niebo, rozważali, zapyta, dlaczego więc Janowi nie uwierzyliście? Jeśli natomiast powiemy ludzie, to narazimy się ludziom, bo wszyscy mają Jana za proroka. I w końcu oznajmili: nie wiemy. Wówczas Jezus powiedział: to ja też wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Arcykapłani i starszyzna, czyli jerozolimska elita, przychodzi do Jezusa z ważnym pytaniem. Jakim prawem? Kto cię upoważnił? Kto ci dał tę władzę? Jezus był absolutnym fenomenem tamtych czasów. Niesamowita postać, niezwykłe czyny, porywająca nauka. Jego osoba, nauka i działania budziły podziw i sprzeciw. Ten, zdawało się, nie wiadomo kto, pozwala sobie na robienie porządków w naszej świątyni. Mają prawo, a jako duszpasterze mają nawet obowiązek pytać Jezusa o jego legitymację. Ale Jezus też ma prawo stawiać pytania. No i ku zaskoczeniu wszystkich stawia. Stawia pytanie. Chrzest Jana, kto za nim stał? Niebo czy ludzie? W tęgich głowach elit narodowych pełna mobilizacja. Przyparci do muru zaczęli się zastanawiać, mówiąc: jeśli powiemy z nieba, to logika poddaje następne pytanie. Zapyta, czemuście temu nie uwierzyli? Jeśli powiemy od ludzi, no to lud nas sponiewiera, ukamienują nas, bo lud ma Jana za proroka. Gdyby to pytanie skierować nie do elity, ale do Jezusa, odpowiedź byłaby prosta i jednoznaczna. Jezus odpowiedziałby: oczywiście, że z nieba. Oczywiście, że od Boga. Dlatego ja sam również stanąłem w tej długiej kolejce grzeszników, którzy stali i czekali, wyznając swoje grzechy, czekali na chrzest od Jana. Ja, nie mając żadnego grzechu, stanąłem w tej kolejce i przyjąłem nawet chrzest od Jana Chrzciciela. Bo ja wiem, skąd to pochodzi. Odpowiedź elity jerozolimskiej jest świetna, perełka, politycznie poprawna, religijnie zachowawcza, wyważona, a brzmiała krótko: nie wiemy. Ale to pytanie okazuje się również testem na uczciwość rozmówców Jezusa. Test niestety oblany. A więc mistrz do prominentów z pierwszych ław zwraca się z pytaniem pomocniczym: jakie jest wasze zdanie? A następnie opowiada pewną historyjkę. Mateusza 21 rozdział 28 wiersza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: idź popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział: nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział: dobrze, panie, i nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy, stwierdzili. A Jezus na to: zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, i mu nie uwierzyliście. A celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście mu. Zrobiło się niemiło. Słuchając słów Ewangelii, dowiadujemy się, że są takie sytuacje, gdy celnicy i prostytutki lepiej rozpoznają Bożego proroka w Janie niż wysoka rada. I ostatecznie to ci ludzie będący symbolem grzeszników idą na drodze do Królestwa Bożego, poprzedzając swoich duszpasterzy. Działalność Jana Chrzciciela to była jakby fala przebudzeniowa w judaizmie. Jan był trochę jak Luter. Głosząc nadejście Królestwa i Mesjasza, głosił moralną odnowę, a przy tym nie przebierał w słowach, nie dobierał słów. Jan po ojcu swoim, Zachariaszu, miał niepodważalną, aaronową sukcesję kapłańską. W systemie kapłańskim judaizmu mógł zostać nawet arcykapłanem. Ale odkrył w sobie pewne prorocze powołanie i ostatecznie wypadł z systemu, aby jako prorok Najwyższego przygotować drogę Mesjaszowi. W naszej ewangelicznej historii Jezus nie poprzestał jednak na pytaniu pomocniczym i na wskazaniu elitom ich problemu z niewiarą i nieposłuszeństwem Ojcu. Jezus opowiedział jeszcze jedną historię, która atmosferę doprowadziła do stanu wrzenia i tak naprawdę, która zakończyła ich rozmowę. Od 33 wiersza 21 rozdziału Mateusza czytamy: pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykuł w niej tłocznie, zbudował wieżę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do rolników służących, by odebrali dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich, jednego ubiczowali, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących w większej liczbie niż za pierwszym razem, lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał. Ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie: to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili. Wypchnęli go poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, jak postąpi z rolnikami? Marnie wygubi tych łotrów, odpowiedzieli, a winnicę wydzierżawi innym, takim, którzy uczciwie będą z nim dzielić zyski. Wtedy Jezus zapytał, czy nigdy nie czytaliście w pismach? Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Ten, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tej opowieści o rolnikach Jezus mówi tak naprawdę nie o rolnikach, ale o elitach, które w sposób niegodny zawłaszczają Bożą własność. Powołując się na Pismo, wskazuje też na fakt, że budujący odrzucili kamień, który tak naprawdę jest kamieniem węgielnym, jest fundamentem wszystkiego. A oni uznali go za, z ich punktu widzenia, nieprzydatny. Dlatego mówię wam, królestwo zostanie wam zabrane i przekazane innemu ludowi. Po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze, czytamy w Ewangeliach, zrozumieli, że chodzi o nich. Usiłowali go schwytać, ale bali się tłumu, który uważał go za proroka. W historii Jezusa i elity jerozolimskiej wszystko toczyło się wokół pytania. Chrzest Jana, kto za nim stał? Niebo czy ludzie? Albo jak Marek to wyraża, czy Jan chcił na polecenie nieba, czy też była to rzecz ludzka? W tym pytaniu mistrza nie chodzi jednak o Jana i nie o chrzest, ale o rozpoznawanie Bożego nawiedzenia i o usłuchanie głosu Bożego proroka. Zauważmy, że kto w działalności Jana Chrzciciela nie rozpoznał palca Bożego, ten za chwilę nie uzna też mesjaństwa Jezusa i będzie krzyczał, aby go ukrzyżować. A teraz przenieśmy się w czasie o 15 wieków i postawmy to pytanie, z nieba czy od ludzi, odnosząc je do reformacji. Kto stał za Lutrem, Husem, Kalwinem i kolejnymi zastępami reformatorów? Niebo czy ludzie? Wiemy, że Jezus nigdy nie stawiał pytań z niewiedzy. Nie pytał, bo nie wiedział, ale po to zawsze, aby pobudzić do myślenia, do pogłębionego myślenia swoich słuchaczy. Jak pytanie o Jana i chrzest było dla elit jerozolimskich testem na ich uczciwość i duchową wrażliwość, tak pytanie o reformację jest często testem na uczciwość naszych dzisiejszych osądów. Pytanie o pochodzenie Jezusa, o pochodzenie Jana Chrzciciela, o reformację. My, ludzie myślący, zawsze staramy się odnieść do swojego systemu wartości, przekonań, relacji, tradycji. Bo jak elita jerozolimska, nie chcemy wypaść głupio, bo jeśli powiemy z nieba, to musi paść pytanie, czemu mu nie uwierzyliście. Jeśli powiemy, że od ludzi, to będzie to podejrzane i lud tego nie kupi. Unikanie odpowiedzi albo udzielanie wymijających odpowiedzi w stylu nie wiemy, to częsty schemat myślenia człowieka rozumnego. Możemy zapytać, co łączy ewangeliczną historię z Jerozolimy z 500-leciem reformacji? Kilka podobieństw. Pytanie o prawo do porządkowania świątyni. Kto ci dał prawo? Pytanie o to, kto wypełnia, a kto nie wypełnia woli Ojca. Podobieństwo polegające na tym, że słudzy, którym powierzono dzierżawę, potrafią się uwłaszczać i odmawiać Bogu prawa do Jego winnicy. Pytanie, czy nie czytaliście w pismach? To brzmi jak reformacyjny powrót do źródeł, do pisma. W końcu ten kamień węgielny, odrzucony przez budowniczych religijnego systemu w judaizmie, ale nie tylko w judaizmie. Ale najważniejsze, co łączy tę historię ewangeliczną z opowieścią reformacyjną, jest pytanie mistrza. Proste. Z nieba czy od ludzi? Jak elity jerozolimskie nie poradziły sobie z odpowiedzią na to pytanie, pytanie o Jana Chrzciciela, tak elity religijne czasów reformacji, a i naszych czasów czasem też, nie poradziły sobie z pytaniem o reformację. Kto stał za Lutrem, kto stał za Kalwinem i za ich uczniami i następnymi reformatorami? Co zatem poczniemy z reformacją? Kto za tym stoi? Niebo czy ludzie? Jeśli odpowiedź brzmi ludzie, to może my, którzy jesteśmy zwolennikami wielkiej reformacji, spadkobiercami, powinniśmy ze skruchą przeprosić Kościół rzymski za wywołanie reformacyjnych niepokojów. Za te wszystkie reformacyjne sole trzeźwiące Kościoła i za ten zupełnie nowy porządek świata, ale też Kościoła. A jeśli odpowiedź brzmi niebo, to może przeciwnicy reformacji powinni przeprosić Boga za to potworne uruchomienie machiny kontrreformacyjnej przeciwko Bożym ludziom. Można by wiele jeszcze historii z Ewangelii i z 20 stuleci życia Kościoła przytaczać i zapytywać o ich znaczenie i o ich zastosowanie. Ale ostatecznie po wszystkich sporach i po wszystkich argumentach i po uznaniu krzywd i niechęci, po rozważeniu wszystkich, jeśli powiem, albo jeśli powiem, pozostaje nam w uszach i w sercu, pozostaje nam to pochodzące z ust Mistrza naszego i Zbawiciela pytanie. Z nieba czy od ludzi? Reformacja z nieba czy od ludzi? Reformatorzy, kto za nimi stoi? Niebo czy ludzie? Kto stoi za wielkim powrotem do Pisma jako jedynego źródła kanonu wiary i życia Kościoła? Kto stoi za wielkim powrotem do wystarczalności Chrystusa jako Zbawiciela, Nauczyciela, Pośrednika i wzorca ostatecznego dla każdego chrześcijanina? Kto stoi za powrotem do wiary autentycznej, osobistej, wyrażającej się w zaufaniu do miłosiernego i sprawiedliwego Boga jako podstawy naszego usprawiedliwienia? Kto stoi za powrotem do łaski jako niezasłużonego daru łaskawego Boga, łaski, która wyklucza jakiekolwiek zasługi w dziedzinie zbawienia? I w końcu powrót do chwały i czci. Hasła samemu Bogu chwała. Pytanie z nieba czy od ludzi ma również swoje współczesne i powiem bardzo osobiste zastosowanie. W czasach, gdy idee, kolejne fale przebudzeń obiegają glob z szybkością cyfrową, jesteśmy wielokrotnie stawiani wobec pytania, czy ten nowy ruch, który właśnie powstał, jest z nieba czy od ludzi? Czy ten dogmat, który się zrodził, jest z nieba czy z tradycji ludzkiej? Mówiąc językiem profesora Tischnera, czyli językiem ekumenicznie akceptowanym, powiem, że w moim odczuciu wszystkie pozabiblijne prawdy w Kościele Jezusa Chrystusa nigdy nie będą miały statusu świętej prawdy, jeśli nie pochodzą z Pisma. W najlepszym razie mogą być, mówiąc po tischnerowsku, też prawdą, a w gorszym pozostaje im jedynie status, nie będę się wyrażał, pozostaje status ekskrementów, odchodów ludzkich pomysłów na prawdę. Musimy umieć odróżnić z nieba, a co ludzkim, a co jest z nieba, a co ludzkim pomysłem. Inaczej będziemy jak dzieci miotana na falach oceanu. W przepięknym traktacie o Kościele, który powszechnie nazywamy listem apostoła Pawła do Efezjan, w 4 rozdziale czytamy takie słowa. On, to jest Chrystus, uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Uwaga! Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale, unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w samej rzeczy wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Kochani, wszyscy musimy nauczyć się odróżniać Boże fale przebudzenia i odnowy od błędnych fal i powiewów nauki ludzkiego pochodzenia, których w naszych czasach nie brakuje. Często niełatwo jest odróżnić ruch odnowy od odradzania się czegoś starego. Kolosalna różnica. Czy rodzi się coś nowego, czy się odradza coś starego? Niełatwo jest odróżnić charyzmę od charyzmanii. Niełatwo jest odróżnić duchowe pokrewieństwo od powierzchownego podobieństwa. Czy przytaczając historię elit jerozolimskich, chcę dzisiaj zdyskredytować elity i zachęcić do antysystemowości, do jakiejś religijnej rebelii, do wypowiedzenia posłuszeństwa duszpasterzom? Przenigdy. Elity uczciwe, bogobojne, nie ludobojne, gotowe do zmiany zdania, do nawrócenia, do uwierzenia, uległe względem właściciela, to jest Boga, nie próbujące przejmować Jego własności. To jest wielkie błogosławieństwo dla wspólnot religijnych i różnego rodzaju narodowych systemów, których służą. Elity zaś nieuczciwe, broniące swego, broniące systemu, które uwłaszczyły się na Bożych winnicach, zostaną, jak mówi Chrystus, pozbawione najważniejszego, to jest Królestwo Boże będzie wam zabrane. Do czasu zachowują swoje tradycje, świątynie, kult, obrzędy, kapłaństwo, może nawet ze swoją sukcesją, a potem trafiają do muzeów, przeradzają się w muzea. Mówiąc to, mam świadomość, że nie mówię tylko o jakichś elitach, Mówię również o nas. A w końcu ja sam jestem częścią jakiegoś religijnego establishmentu, takiej mini kościółkowej elity. Mówię to również do siebie. To sam Chrystus, czytamy, uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami, abyśmy nie byli rzucani po różnego rodzaju prądach przez ludzi stworzonych. Biorąc lekcje z historii, nie chcemy iść drogą elit jerozolimskich. Prawda, że nie chcemy? Najważniejsze pytanie okołoreformacyjne nie brzmi dzisiaj, czy reformacja była potrzebna, słuszna, na czasie. Czy wszystko w reformacji było święte, czyste, doskonałe, konieczne? Czy reformatorzy byli godni, wiarygodni, nienaganni, zawsze szczerzy? W zasadzie na każde z tych pytań odpowiedź brzmi nie. Ale najważniejsze reformacyjne pytanie brzmi, z nieba to czy od ludzi? Jeśli nie nauczymy się odróżniania, to może się okazać, że nasze kościoły będą się nadawały bardziej na listę muzeów, zabytków, niż na listę centrów duchowego życia, gdzie ludzie rodzą się na nowo i są dzięki Ewangelii wychowaniu, są przekształcani na obraz, podobieństwo Syna Bożego, uszlachetniani. Albo też, nie rozróżniając, dołączymy do ruchów błąkających się po ścieżkach herezji, w których prawda Pisma Świętego przegrała z prawdami, przegrywa z prawdami ludzkimi, gdzie zasada, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi, przegrywa z praktyką tych wspólnot, gdzie Chrystus przestaje być mistrzem i wzorcem ostatecznym, gdzie wiara i łaska oznaczają dla każdego kto co chce, a cześć Bogu musiała ustąpić fascynacji ludzkimi bohaterami. A zatem, kończąc, człowiek zawsze będzie żył w napięciu pomiędzy tymi dwoma ośrodkami sprawczymi. Niebo czy ludzie? Z nieba czy od ludzi? Gdy za chwilę będziemy się modlić, zachęcam, odpowiedzmy w modlitwie Bogu, co myślimy o tym wielkim trzęsieniu ziemi w Kościele, jakim była reformacja i ruchy poreformacyjne. Nie krępujmy się, powiedzieć Mu szczerze. Podziękujmy Chrystusowi, który wciąż kocha i buduje swój Kościół bez względu na okoliczności. Nikt i nic nie jest w stanie Go załamać. On stale oczyszcza swój Kościół, stale Go reformuje. Podziękujmy za tych, którzy czując płomień Bożego przynaglenia, mieli dość sił i determinacji, aby ryzykując wszystkim, karierą, a często nawet swoim życiem, chcieli służyć Bogu i Kościołowi, sprzeciwiając się niebiblijnym naukom i praktykom. Poprośmy Ducha Świętego, aby dał nam wiele uczciwości wewnętrznej, uczciwości serca i umiejętności odróżniania, co jest od Boga, a co ludzkie. A jedynemu Bogu, prawdziwemu Bogu, z naszych serc, z Jego Kościoła, niechaj płynie zawsze chwała, że Bóg się nam objawił i że jest z nami i że do końca ze swoim Kościołem będzie, reformując go dla swojej chwały, naszego pożytku. Jemu chwała. Powstańmy do modlitwy. Ojcze nasz i Boże Wszechmogący, stajemy dziś przed Tobą jako Bogiem, Panem nieba i ziemi i naszym Odkupicielem. Panie, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny możemy widzieć, że Twoja Ewangelia jest wieczna. Panie Jezu, dziękujemy Ci za te pytania, które Ty postawiłeś, które zostały zanotowane, abyśmy przez wieki całe uczyli się odróżniać, co jest Twoje i iść za tym, od tego, co jest ludzkie i niekoniecznie podążać za tym. Panie, dzisiaj dziękujemy Ci za Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, za Jego śmierć i zmartwychwstanie, za Jego naukę i za to, że był, zamieszkał z nami tutaj. I za to, że posłał swego Świętego Ducha i nie jesteśmy dzisiaj jak te kosmiczne sieroty, ale jesteśmy Twoi. I za tą Twoją ogromną troskę, Panie Jezu, o Twój Kościół, za to, że Go oczyszczasz, reformujesz, za to, że dbasz o nasze serca, za to, że chcesz, byśmy umieli odróżniać i nie dali się zwieść żadnym prądom. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci za tych wielkich reformatorów. Mimo ich słabości, grzechów, upadków, tego wszystkiego, czego im nie dostawało. Panie, dziękujemy Ci za tych odważnych ludzi, których Twoja prawda tak ogarnęła, że nie mogli inaczej. Tak stanęli i tak musieli stać, obojętnie co się działo. Dziękujemy za nich, za ich przykład. A prosimy Ciebie o taką pokorę też. Kiedy uznamy, że w naszym życiu, Panie, coś jest nie po Twojemu, że coś jest nieposłuszeństwem, abyśmy się ze sobą połapali, pokutowali, poszli i uczynili, co mówisz i żyli, jak nauczasz. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, dzisiaj. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje królestwo, za to, że mamy do Niego dostęp i za to, Panie, że i ten Kościół może być ambasadą, częścią Twojego wielkiego królestwa, Twojego panowania tu na ziemi, tu w Warszawie. Tobie dziękujemy, Panie, teraz i po wieki wieczne. Amen.